Danglars rozmyślał 10 minut o swojej opuszczonej małżonce, a drugie 10 minut o córce, która z panną Darmilly wojażowała gdzieś po świecie. 10 następnych minut poświęcił swoim wierzycielom i dumał, w jaki sposób użyje ich pieniędzy. Na koniec przymknął oczy i zasnął, bo nie miał już o czym myśleć. Otwierał je czasem na chwilę, gdy kolaska podskoczyła na wyboju. Czuł wtedy, że konie unoszą go drogami kampanii rzymskiej. Kraj to usiany ruinami akweduktów, które porównać by można do skamieniałych olbrzymów zatrzymanych w biegu. Noc była zimna, ciemna i dżdżysta. Danglars wolał więc drzemać w kolasce, niż wytykać głowę przez okno i pytać pocztyliona, gdzie są, bo pocztylion i tak odpowiadał za każdym razem non capisco. Danglars obiecał sobie wtedy, że obudzi się na najbliższej pocztalterii i zasnął w najlepsze. Ekwipaż zatrzymał się. Danglars pomyślał, iż dotarł wreszcie do upragnionego celu. Otworzył oczy i wyjrzał przez okienko, sądząc, że jest w jakimś mieście albo przynajmniej w miasteczku, ale zobaczył tylko odosobnioną ruderę, przy której jacyś ludzie kręcili się niby cienie. Danglars czekał na pocztyliona. Człowiek ten, dojechawszy do swojej stacji, winien był zjawić się teraz i ściągnąć opłatę pocztową. Liczył, że nowy pocztylion udzieli mu jakichś informacji, ale nikt nie upominał się o pieniądze, choć konie już wyprzęgnięto i założono nowe. Zdziwiony Danglars otworzył drzwiczki, a wtedy czyjaś ręka zamknęła je z impetem i karetka potoczyła się dalej. Danglars zdumiał się i ocknął już całkiem. — No, co tam? — zagadnął pocztyliona. — No, co tam? Mio caro! Było to jeszcze jedno włoskie słowo, które Danglars pochwycił, gdy jego córka wyśpiewywała duety z księciem Cavalcanti. Ale mio caro nic nie odrzekł. Danglars opuścił wtedy szybę. — Dokądże to jedziemy, dobry człowieku? — zapytał, wytknąwszy głowę przez okno. — Dentro la testa! — huknął ktoś nakazująco i pogroził pięścią. Danglars pojął, że znaczyło to schowaj głowę. Jak widzimy, robił w nauce włoskiego szybkie postępy. Usłuchał, mocno zaniepokojony, a że niepokój ów z każdą minutą wzrastał, Danglars rozczmuchał się już całkiem i jął rozmyślać nad swoją sytuacją. A miał o czym dumać podróżny w sytuacji Danglarsa. Człowiek mocno czymś poruszony widzi w ciemności, potem jednak wzrok się męczy i zdolność takiego widzenia przemija. Nim ogarnie nas lęk, widzimy rzeczy jasno, przestraszeni, wyolbrzymiamy je, a gdy lęk minie, obraz rzeczy staje się niewyraźny. Danglars ujrzał jakiegoś człowieka okutanego w pelerynę, który galopował obok powozu. — To jakiś żandarm — powiedział sobie. — Czyżby nasz telegraf zawiadomił już władze papieskie? Postanowił wyzbyć się niepewności. — Dokąd mnie wieziecie? — spytał. — Dentro la testa! — powtórzył tenże głos z taką samą groźbą. Danglars spojrzał w lewo. I z tej strony galopował ktoś konno. — Złapali mnie — powiedział sobie Danglars i pot wystąpił mu na czoło. Zaszył się w kąt powozu, tym razem nie po to, by drzemać, ale żeby rozmyślać. Po chwili wstał księżyc. Danglars spojrzał przez okno. Olbrzymie akwedukty, widma kamienne, które widział był z prawej strony, mijały go teraz po lewej. Pojął, że zawrócili do Rzymu. — O, ja nieszczęśliwy — szepnął. — Rząd uzyskał ekstradycję. Powóz mknął z przerażającą szybkością. Minęła straszliwa godzina. Zbieg poznawał przebytą drogę. Nie wątpił już, że zawrócono. Ujrzał na koniec jakiś ciemny kształt. Powóz pędził prosto w tym kierunku, jakby miał się rozbić o tę ścianę. Po chwili jednak skręcił i potoczył się wzdłuż potężnego muru. Były to oczywiście fortyfikacje opasujące Rzym. Mruknął Danglars. Nie wjeżdżamy do miasta, więc to niesprawiedliwość mnie pochwyciła. O Boże, czyżby? Włosy mu się zjeżyły. Przypomniał sobie zajmujące historie o bandytach włoskich. Nie bardzo wierzono w nie w Paryżu, ale przecież Albert de Morcerf opowiadał o swojej przygodzie jego żonie i córce, gdy był jeszcze narzeczonym Eugenii. Może to więc bandyci, szepnął. Ekwipaż potoczył się nagle jakby po kamieniach. Danglars popatrzył ostrożnie w jedną i drugą stronę. Ujrzał dziwaczne budowle, a wspominając wciąż we wszystkich szczegółach opowiadanie Alberta, domyślił się, że był na Via Appia. Na prawo grunt się obniżał, tworząc jakby półkolistą ścianę. Był to cyrk Caracalli. Jeździec z prawej powiedział coś i powóz się zatrzymał. W tejże chwili otworzyły się drzwiczki z lewej strony. — Szendi! — rozkazał ktoś. Danglars wysiadł natychmiast. Nie mówił jeszcze po włosku, ale już rozumiał. Rozejrzał się półprzytomny ze strachu. Otaczało go czterech ludzi, nie licząc pocztyliona. Dikła, rzekł jeden z ludzi, schodząc w dół ścieżką między rozpadliny kampanii rzymskiej. Danglars udał się potulnie za przewodnikiem. Wiedział, nie oglądając się, że trzej inni podążyli za nim. Wydało mu się jednak, iż zostawali oni kolejno na drodze, rozstawiając się w różnych odległościach niby wartownicy. Szli tak w milczeniu z 10 minut, aż dotarli do wzgórka, otoczonego wybujałą trawą. Trzej milczący ludzie tworzyli trójkąt. Danglars stanowił jego środek. Chciał coś powiedzieć, ale nie zdołał wydobyć z siebie głosu. Avanti! Zabrzmiał rozkazująco ten sam głos. Tym razem Danglars zrozumiał wybornie. Rozkaz poparty był gestem. Człowiek idący z tyłu popchnął Danglarsa tak gwałtownie, iż bankier wpadł na przewodnika. Był nim nasz przyjaciel Peppino. Peppino zniknął wśród wysokich traw, podążając dróżką, którą mogły znać chyba tylko jaszczurki i łasice. Zatrzymał się przed skałą, na której rósł gęsty krzak. Pod skałą był podłużny otwór. Peppino znikł w nim jak diabeł w zapadni na scenie. Człowiek idący za Danglarsem rozkazał mu zapuścić się w otwór, popchnąwszy bankiera. Nie było już wątpliwości. Francuski bankrut miał do czynienia z bandytami włoskimi. Strach dodał mu odwagi. Brzuchaty bankier wśliznął się za przewodnikiem w wąską szczelinę, a wtedy ją zsuwać się na dół. Zamknął oczy. Otwarł je, gdy nogi jego dotknęły ziemi. Ciągnęła się przed nim droga szeroka, ale ciemna. Peppino, nie potrzebując się już ukrywać, był u siebie, zapalił krzesiwem pochodnie. Dwaj inni zeszli za Danglarsem, tworząc ariergardę. Popychali go, jeśli bankier się wahał, i tak schodząc w dół po łagodnej pochyłości dotarli do skrzyżowania lochów. Ponuro tu było. W ścianach z białego kamienia widniały rzędy ciemnych nysz, jak oczy trupich czaszek. W nyżach były trumny. Strażnik zadzwonił kółkami u rzemienia strzelby.
— Kto idzie? — zawołał.
— Swój, swój! — odrzekł Peppino. — Gdzie dowódca?
— Tam — odpowiedział wartownik, wskazując palcem za siebie. Była tam wielka sala wykuta w kamieniu. Światło z niej padało na korytarz potężnymi, sklepionymi otworami.
— Gruba ryba, naczelniku, gruba ryba!
— zawołał Peppino po włosku. I wziąwszy Danglarsa za kołnierz, pociągnął go do sali będącej kwaterą wodza.
— Czy to ten?
— zapytał Herszt, czytając uważnie żywot Aleksandra opisany przez Plutarcha.
— Ten sam, naczelniku.
— Doskonale.
— Pokaż no mi go.
Na ten rozkaz niezbyt skądinąd uprzejmy, Peppino tak raptownie oświetlił twarz Danglarsa, iż bankier uskoczył, aby płomień pochodni nie osmalił mu brwi. Na twarzy tej malował się w całej swojej okazałości ohydny strach.
— Zmęczył się — zauważył dowódca. — Zaprowadźcież go do łóżka.
— O — mruknął Danglars. Łóżko to pewnie jedna strumień tkwiących w tej ścianie, a zasnę, kiedy sztylet błyśnie w mroku i ugodzi mnie pod żebro.
W mrokach ogromnej sali poczęli unosić się na posłaniach z wilczych skór i suchej trawy towarzysze owego człowieka, którego Albert de Morcerf zastał przy czytaniu komentarzy Cezara, a Danglars przy Plutarchu. Bankier jęknął głucho i udał się za przewodnikiem. Nie próbował nawet skarżyć się i błagać. Zupełnie opadł z sił. Szedł, ponieważ go pchano. Potknął się o stopień, a sądząc, że ma przed sobą schody, pochylił się instynktownie, aby nie rozbić sobie czoła. Znalazł się w celi wyżłobionej w litej skale. Cela ta, choć naga i wykuta bardzo głęboko, była czysta i sucha. W kącie znajdowało się posłanie z traw przykrytych kozimi skórami. Ujrzawszy je, Danglars pomyślał, że jest ocalony.
Dzięki ci Boże, westchnął, to przecież łóżko.
W ciągu godziny po raz wtóry westchnął do Boga, a nie zdarzyło mu się to już od 10 lat. Ekko, rzekł przewodnik i wepchnąwszy Danglarsa do celi, zamknął drzwi. Zgrzytnął rygiel. Danglars był więźniem. A zresztą, gdyby nawet nie było rygla, chyba tylko święty Piotr albo sam anioł z nieba wyprowadziłby go z katakumb świętego Sebastiana. Jakżeż tu było się przemknąć wśród owego garnizonu, którym dowodził Luigi Vampa. Czytelnik poznał go zapewne. A i Danglars domyślił się, kim jest ów bandyta, w którego istnienie uwierzyć nie chciał, gdy Albert de Morcerf usiłował wyrobić mu obywatelstwo francuskie. Nie dość na tym, cela bowiem, w której się znalazł, była celą Alberta. Według wszelkiego prawdopodobieństwa goszczono w niej stale cudzoziemców. Wspominając to, Danglars poweselał nieco, a nawet się uspokoił. Skoro bandyci nie zabili go natychmiast, nie zamierzali zabić w ogóle, schwytali go, żeby obrabować, a że miał przy sobie tylko parę ludwików, wyznaczą nań okup. Przypomniał sobie, iż morcerfa oszacowali na 4000 dukatów. Otaksował się więc sam na 8000, przypisując sobie dużo większe znaczenie. 8000 dukatów to 40000 liwrów. Zostanie mu więc jeszcze nędzne 5 milionów i 50000 franków, a z taką sumką człowiek wszędzie się wyłabuda. Pewien już niemal, że wyjdzie cało z opresji, nigdy bowiem dotąd nie oszacował nikogo na 5 milionów, Danglars ułożył się na posłaniu, przewrócił się na drugi bok i zasnął spokojnie, jak ów bohater, którego dzieje studiował Luigi Vampa.